Kochany Kościele, dzisiaj pragnę przez chwilę inspirująco, zachęcająco podzielić się z Wami taką myślą, tematem, który nazwałem Nasz Szczególny Przyjaciel. Nasz Szczególny Przyjaciel. I nim przeczytam Boże Słowo, powiem kilka słów, nim ono się tutaj pokaże. Dlatego, że potrzebujemy prawdziwego przyjaciela. Potrzebujemy prawdziwej przyjaźni. Jest to coś niesamowitego, jeśli w naszych relacjach, w naszej więzi z innymi ludźmi odnajdujemy kogoś zaufanego, kogoś, kto jest nam bliski, kogoś, na kim możemy polegać, ktoś, kto będzie przy nas, kiedy będziemy przeżywać trudny czas. I wtedy ogólnie między sobą mówimy, że jesteśmy przyjaciółmi, że jesteśmy w wielkiej przyjaźni, że ta przyjaźń jest na śmierć i na życie, że nikt tej przyjaźni nie rozerwie. Później dzieje się coś takiego, że ktoś wyjeżdża, zmienia lokalizację, przyjaciel odjeżdża, że jest wielki smutek i mówi się: straciłem mojego najlepszego przyjaciela. Ja chciałbym dziś mówić o naszym szczególnym przyjacielu, o którym cały tydzień myślałem przed tym nabożeństwem. I wiecie, naszym takim najwspanialszym przyjacielem, który został nam dany, który jest z nami, kochany Kościele, jest Duch Święty. Chciałbym mówić przez chwilę, za moment przeczytam wersety o Duchu Świętym. Dzisiaj chciałbym prosić Pana także, by w szczególny sposób dotknął naszych serc, byśmy doceniali, byśmy szanowali, byśmy korzystali z niesamowitej przyjaźni, którą oferuje nam Bóg w Duchu Świętym. Powiem odważnie, wierzę w Ducha Świętego. Wierzę, że Duch Święty to osoba i działanie. Wierzę, że Duch Święty jest osobą, że to nie jest jakaś mgiełka, pyłek, jakiś wpływ, jakiś prąd, jak to niektórzy określają fałszywie, zwodząc, oszukując innych ludzi. Duch Święty jest osobą. Dlatego, że z Duchem Świętym możemy rozmawiać, Duch Święty może się zasmucić, Duch Święty może nas pocieszać. Jakże może to robić jakiś wpływ, wiatr, mgiełka, jakieś tylko bezosobowe działanie? Jakże może być zasmucone, jakże może pocieszać, jakże może mówić, jakże może rozmawiać? Wierzę w przyjaźń z Duchem Świętym, gdyż Duch Święty jest osobą. I nauka o Duchu Świętym, przeżywanie Ducha Świętego jest jedną z podstawowych zasad chrześcijańskiego życia, chrześcijańskiej nauki, doktryny. Ale często bywa pomijana, lekceważona, nieakceptowana. Ale dla nas wskazówką jest to, co mówi Boże Słowo, Pismo Święte, to, co nauczał nasz duchowy ojciec, wielki kasnodzieja, apostoł Paweł, dla którego się często powołuje. Otóż czytamy, że on szedł, żył, funkcjonował z Duchem Świętym w jego mocy w oparciu o Ducha Świętego. Niektórzy przypisują Ducha Świętego jedynie do czasów życia apostołów, wyznając z przekonaniem, że wraz z ich śmiercią zakończył on swoją nadprzyrodzoną działalność i moc. Inni przypisują mu zdolność do wpływu na nas i tworzenie dobrej atmosfery. To ograniczone działanie. Duch Święty tworzy wspaniałą atmosferę w naszym życiu. Ale to jest jedna z Jego dziedzin, jedna z Jego wpływu na nas, działania w naszym życiu, bo jest tak cudownym przyjacielem, że gdy przychodzi, to wnosi ze sobą tą wspaniałą atmosferę, którą jest. Są i tacy, którzy mylą moc Ducha Świętego z siłami mocy ciemności, co zresztą już miało miejsce za czasów Jezusa. Pamiętacie? Niektórzy zaś z nich mówili: on wypędza demony mocą Belzebuba. Tak nazywali Pana Jezusa. Jakże byli w błędzie. Pan Jezus działał, żył w mocy Ducha Świętego, w mocy Bożej. Apostoł Paweł był człowiekiem pełnym Ducha Świętego. Taki jest opisany w Biblii. Pisał o tym. Na przykład pisał apostoł Paweł i ich I ja mu za to dziękuję, że tak odważnie, że się nie krępował, że się nie bał. Pisał i mówił o tym, że mówi innymi językami, które Duch Święty mu poddaje. Powiedział do zboru w Koryncie, że mówię językami o wiele więcej niż wy wszyscy razem wzięci jako Kościół. W pierwszym liście do Koryntia, 14 rozdziale. Pisał apostoł Paweł, że nie tylko modli się rozumem i śpiewa zrozumiałe pieśni, ale modli się duchem i śpiewa także w duchu. Piękne. Co jeszcze? Apostoł Paweł uznawał przekazywanie darów Ducha Świętego przez wkładanie rąk. Mamy to opisane w jego relacjach z jego uczniem Tymoteuszem, o którym pisał, że przez włożenie rąk zostały udzielone mu dary łaski. A więc zachęca nas do tego, abyśmy mieli ten wzór Kościoła. Bo to nie statusy, nie uchwały, nie jakieś sobory, synody tworzą status Kościoła, ale tworzy go Boże Słowo, to czego nauczał nasz ojciec wiary, apostoł Paweł. Przeczytam dwa wersety dzisiaj z drugiego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału. Są to wersety 21 i 22. W dwóch tłumaczeniach naszych ulubionych, których korzystamy w naszym nauczaniu. Biblia Warszawska. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Biblia Warszawsko-Praska tak ten werset przedstawia. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Jakie są aspekty, przejawy Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, w życiu człowieka? Duch Święty, aby sprawę od razu wyjaśnić, aby nam przypomnieć, bo o różnych skrajnościach możemy usłyszeć, Duch Święty to nie jakieś ekstremy, chore emocje, dziwactwa. Nie. Czym bardziej dorastam w Panu, tym bardziej staję się wrażliwy na różnego rodzaju przegięcia, przekrzywienia, przesterowania tego, kim jest Duch Święty. Z tego tekstu wynika jasno, po pierwsze, że Duch Święty namaszcza nas. A więc Bóg namaszcza nas swoim Duchem Świętym. To jest pierwsza rzecz, aspekt, przejaw działania Ducha Świętego, na który chcę położyć teraz nacisk przez parę minut. W jakim kontekście? Dlaczego potrzebujemy namaszczenia? Po coż nam to namaszczenie, o którym czytamy już na kartach Starego Testamentu? Jeśli prześledzimy Boże Słowo w kontekście pojęcia, przeżycia duchowego nazwanego namaszczeniem, to odnajdziemy obrazy, przesłania od samego początku Biblii, przez Stary i Nowy Testament jest mowa o namaszczeniu. Namaszczenie otrzymujemy po to, aby Boże dzieło zostało wykonane w sposób, jaki Bóg chce. Aby Boże dzieło tutaj na ziemi zostało wykonane tak, jak Bóg tego pragnie i On udziela nam poprzez namaszczenie swojej siły, ponadnaturalnej mocy, zdolności, mądrości, byśmy mogli Boże dzieło wykonywać i abyśmy się nie poddawali w tym, do czego nas Bóg powołał. Duch Święty w Starym Testamencie namaszczał wybranych przez Boga ludzi do wykonywania specyficznych zadań. Byli to ludzie do zadań specjalnych. Bóg powoływał takich ludzi. Kiedy czytamy Stary Testament, odnajdujemy ich nazwiska, odnajdujemy ich pochodzenie, odnajdujemy ich powołanie i odnajdujemy ich także namaszczenie do wykonania specyficznych zadań. Takim na przykład człowiekiem już na samym początku Biblii, w drugiej księdze Mojżeszowej, był człowiek o nazwisku Basalel. I Bóg namaścił Basalela i uzdolnił go do budowania świątyni Pana, przybytku Bożego. Ten Boży sługa, a także jego przyjaciel, obydwaj, zostali w sposób ponadnaturalny namaszczeni Duchem Świętym. Biblia mówi w drugiej księdze Mojżeszowej, w 36 rozdziale, w dalszych wersetach, że Duch Święty spoczął na nich, że Duch Święty stąpił na nich i oni wszyscy nagle zostali obdarowani mądrością i umiejętnością, aby umieli wykonać wszelką pracę potrzebną do zbudowania świątyni i do służby świątyni, aby zrobili wszystko, jak życzył sobie Pan. Potrzebowali Ducha Świętego. Przenosząc to dziś do naszej sfery życia, możemy powiedzieć, że żyjemy w innych czasach, mamy wiele różnego rodzaju pomocnych gadżetów do wykonania naszej służby. Możemy komunikować, możemy robić różne rzeczy o wiele bardziej nowocześnie. Dzisiaj możemy kształcić ludzi w różnych branżach inżynierii, medycyny, nauki, a więc jesteśmy bardziej uzdolnieni. Czy potrzebny nam Duch Święty? Są dziedziny Bożego Królestwa, służby, gdzie nic i nikt inny nam nie pomoże, aby wykonać to, do czego nas Bóg powołał, bo jesteśmy zbyt słabi, potrzebujemy Ducha Świętego, chociażby aby grzesznik został przekonany o grzechu. Biblia mówi, że Duch Święty musi przekonać człowieka, aby się upamiętał. Nie wystarczy być zdolnym, nie wystarczy być kreatywnym mówcą, nie wystarczy mieć różne pomocne rzeczy, aby ludzi przekonać do Boga. Musi Duch Święty dotknąć ich serc i przekonać ich o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, aby się z Bogiem pojednali. Jesteśmy uzależnieni od Ducha Świętego. W służbie, którą wykonujemy, w naszym codziennym życiu. Czy wiecie, że nawet w naszym życiu zawodowym Duch Święty chce pomagać? W kreowaniu zdolności, w naszej nauce, w rozwoju naszym. Duch Święty nie tylko jest taką ponadnaturalną, działającą mocą Bożą, osobową, działającą mocą Bożą, ale także jest tym, który daje mądrość, umiejętności, zdolności. Jeśli mamy z Nim relację, mój najlepszy przyjaciel, Duch Święty. Popatrzcie na inną postać. W Księdze Sędziów, 13 rozdziale 25, czytamy, że Duch Święty stąpił na Samsona i uzdolnił go do tego, by sądził Izraela i odpierał Filistynów. To jest obraz pewnego boju duchowego, zmagania. Przeciwnik naciera i Samson potrzebował Bożej siły, aby się z nim rozprawić. I zaczął działać w nim Duch Pański. Czytamy w 25 wersecie. Po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. A więc Duch Święty zaczął działać przez Samsona. Działał przez jego życie, aby on mógł zwyciężyć wrogów, aby pokonał przeciwnika, aby odniósł nad nim zwycięstwo. I historia nam mówi, że Samson odnosił niesamowite zwycięstwa, począwszy od drobnych zwycięstw na początku, kiedy pokonywał lwa, później nikt o tym nie wiedział. Później tylko jego rodzice o tym wiedzieli. Pokonał małą grupę przeciwników, aż odniósł wielki tryumf, pokonawszy całą armię oślą szczęką. Wyposażony przez Boga. Napełniony Duchem Świętym. Ten sam Duch Święty stąpił na Elizeusza. I dzięki jego mocy on był w stanie zaplanować. Tutaj nie chodzi już o samą walkę, ale chodziło o zaplanowanie proroczej strategii, która miała pomóc Izraelowi w pokonaniu Moabitów. I czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej, w 3 rozdziale, w 15 wersecie. Oto Elizeusz prosi, aby sprowadzić lutnistę. Muzyka pomaga przy doświadczaniu Bożego Ducha. Tak już było w Starym Testamencie. Nie bójmy się muzyki. Nie bójmy się poprosić pianistę, kiedy oczekujemy na Pana. Halleluja. Kościele, ja biblijnie teraz mówię. Teraz jednak sprowadźcie mi lutnistę. No cóż ten Elizeusz mówi? Przecież on potrzebuje tylko Pana, Ducha Świętego. Gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana. Sprowadźcie mi pianistę, niech zagra. Aby spoczęła na nas moc Pana. Amen? Halleluja. W dzień Pięćdziesiątnicy zagrał wiatr. Powstał szum wiatru. I Duch Święty stąpił. I napełnieni zostali wszyscy, którzy byli na tym miejscu. Widzimy wyraźnie w nauce Nowego Testamentu, że Jezus nie dokonał żadnego cudu, zanim Duch Święty nie stąpił na Niego podczas chrztu w wodzie. To samo polecił później On sam swoim uczniom, aby oczekiwali na wyposażenie w moc Ducha Świętego, zanim pójdą na cały świat. Potrzebujemy tego namaszczenia, aby nieść to wspaniałe poselstwo dobrej nowiny. Namaszczenie Ducha Świętego to nie jedna z opcji do wyboru, Kościele, ale integralna część naszego chrześcijańskiego życia i posługi. Ktoś powiedział, nie wychodź z domu, zanim tego nie otrzymasz. To tak naprawdę powiedział Pan Jezus. Nie opuszczajcie tego miejsca, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Mój najwspanialszy przyjaciel, Duch Święty. On chce mnie wyposażać. On chce mnie wyposażać swoją mocą. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. To jest pierwsza myśl. Druga, wynikająca z tego fragmentu, który czytaliśmy na początku. Bóg zapieczętował nas Duchem Świętym. Wiersz 22 brzmi tak, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. Ten fragment mówi mi, Kościele, że Duch Święty jest pieczęcią lub śladem, piętnem, poświadczającym, że jesteśmy własnością Bożą. To jest niesamowite. Myślałem o tym bardzo mocno w tym tygodniu. To określenie pieczęci, śladu, piętna odnosi się do sytuacji, gdy ktoś zakupi jakąś rzecz, a potem oznakuje ją woskową pieczęcią zrobioną sygnetem lub pieczęcią z drewna. Po to, by stempel potwierdzał, że nabyta rzecz należy do niego, jest zabezpieczona, autentyczna i legalnie przynależy do tej osoby. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć tak, że takim narzędziem jest akt notarialny, gdzie przybita jest pieczęć, akt własności. I oto ta rzecz, którą nabyłem, mieszkanie, kawałek ziemi, działka, domek pod lasem, samochód, jest moją własnością. Należy do mnie. Stempel to potwierdza. Jest zabezpieczona dokumentem. Wiele drogocennych rzeczy oznacza się nazwą jakiejś marki. Widzimy na przykład te marki na ubraniach, samochodach. Są one kosztowne i często są oznaką luksusu. Młodzież fascynuje się markowymi rzeczami. Nike. Znak. Takie skrzydło. To jest ich znak, pieczęć, symbol. Adidas. Każdy ma produkt cenny, swój znak, jest oznakowany. W świetle tego wyjaśnienia I teraz powiem coś bardzo smutne, będąc w środku. Zauważamy, jak zdegradowana została powaga i znaczenie działania Ducha Świętego w dzisiejszych czasach. W kontekście tego tekstu. Jeśli znaczenie zwykłej pieczęci, marki, jest tak ogromne w dzisiejszym społeczeństwie, to ileż bardziej powinna liczyć się ta, którą Bóg nas dla siebie zapieczętował. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest dowodem na to, że należymy do Boga, podlegamy Jego autorytetowi, że jesteśmy przez Niego zabezpieczeni i prezentujemy Jego prawość. To są bardzo ważne rzeczy. Pieczęć. W liście do Efezjan 1:13 czytamy: a w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. W drugim liście do Koryntian 1:22 jest powiedziane: sam Bóg cisnął na nas tą pieczęć. Więc nie jest coś takiego jak zrobienie tatuażu czy wypalenie jakichś insygniów. Pan osobiście włożył Ducha Świętego do naszego życia. Odznaczył nas, dał nam Ducha Świętego. Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy mają Ducha Chrystusowego, są Jego. Należą do Niego. Jest to pieczęć, którą mamy. Mój najwspanialszy przyjaciel, Duch Święty. Jestem zapieczętowany, jestem oznakowany, należę do mojego Boga. On wycisnął pieczęć na moim życiu. Nie należę już do tego świata, nie należę do samego siebie, należę do mojego Pana. Bóg wycisnął pieczęć na moim życiu. Jestem Jego własnością. Poprzez Ducha Świętego. Właśnie obecność Ducha Świętego w nas. A Duch Święty to nie pokarm czy napój, ale radość, pokój i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Pokój. Człowiek pokojowego usposobienia, radość. To są te symptomy pieczęci. Chodzenie w Bożej sprawiedliwości. Cieszenie się życiem z Jezusem. To są symptomy tego wyciśniętego piętna, pieczęci, tego oznakowania, tego śladu Bożego na naszym życiu. I trzecia, ostatnia myśl. Duch Święty jest Bożą gwarancją. Jak to najprościej wam zobrazować? Obrazy najlepiej przemawiają. Tak zwana w cudzysłowie zaliczka jest traktowana jako gwarancja. Potwierdza rzetelność kupca i poręcza, że transakcja dojdzie do skutku i dalsze fundusze zostaną wypłacone. Taką definicję użyłem. Definicję zaliczki. Duch Święty dany nam przez Boga jest jakby depozytem, który zabezpiecza nasze odkupienie. Posłuchajcie mnie. Potwierdza, że należymy do Niego i daje nam gwarancję na niebo. Halleluja. Greckie słowo określające zadatek można by współcześnie porównać do pierścionka zaręczynowego. Bardzo mi się spodobało, gdy to odnalazłem. A więc, zakochał się, pobiegł do jubilera, zapłacił cenę, kupił pierścionek zaręczynowy, przyszedł i się oświadczył. Ona przyjęła, włożyła na palec i oto został zrobiony zadatek na to, że teraz ta piękność, to bóstwo po romantycznemu mówiąc, jest jego własnością. Należą do siebie. Zadatek ducha czyni nas narzeczonymi, zaręczonymi z Panem. Jest to taki właśnie zaręczynowy pierścionek, który otrzymaliśmy od naszego cudownego oblubieńca Jezusa Chrystusa. Zaraz to wyjaśnię. Objawienie Jana 22:17 mówi nam o postawie Kościoła. Kiedyś podkreślałem, że bardzo rzadko słyszy się w Kościele takie słowa. Że bardzo rzadko na nabożeństwach kasnodzieje mówią takie słowa, ale Biblia nam mówi, że Kościół, który naprawdę kocha swojego narzeczonego, ta narzeczona, która jest zakochana w nim, mówi, duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Jest w tym pewna analogia dotycząca powtórnego przyjścia Jezusa. Na początku Kościoła ludzie tak bardzo wierzyli, że Pan Jezus powróci niedługo, zaraz. Powróci i przyjdzie. Między innymi to był powód, dla którego sprzedawali wszystko, przynosili apostołom i mówili, Pan przyjdzie, po co nam to? Nie musimy już tego mieć. Żyjmy wspólnie, oczekujmy na Pana. Oni oczywiście bardzo fizycznie, bardzo tak naturalnie, po ludzku myśleli, że Pan powróci już jutro, za tydzień, za miesiąc, że przyjdzie. I oni, gdy się żegnali, Izraelici, pierwszy Kościół, Kościół w Jerozolimie i inni, historia Kościoła nam o tym mówi, oni zawsze mówili, Maranata, Panie, wróć, oczekujemy na Ciebie, przyjdź, czekamy na Ciebie, przyjdź, Panie, po nas. Później minęły lata, Pan nie wracał, Bóg miał inny plan i ciągle go ma. I my dołączyliśmy do grona oczekujących i także oczekujemy. Nie chodzi o to, abyśmy byli fanatykami, dziwakami, którzy teraz ubiorą się w jakieś białe spódniczki i pójdą na górę i będą czekać, o Panie, przyjdź, wiemy, że już przychodzisz. Już daty podawali, szaleńcy się pojawiali w internecie i w mediach, którzy mówili, że to już koniec, że tego i tego dnia przyjdzie, że koniec świata i tak dalej. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, aby być narzeczoną z pasją, która czeka na swojego oblubieńca, aż zostanie zaślubiona. Taka dziewczyna, która wie, jest pewna, że ślub będzie, że jest zaplanowany, że się zaręczyli, że rozmawiają o swojej przyszłości, że mówią o swoim niebie, które zbudują tutaj na ziemi, o swoim małym M, którym razem zamieszkają. Żyje pasją, żyje nadzieją, że przyjdzie ten dzień, ten moment, kiedy będą razem, kiedy połączą się razem. Ale mamy tutaj pewien problem. Mateusz 25, wiersz 5 mówi tak. A gdy oblubieniec się spóźniał, wszystkie ogarnęło znużenie i posnęły. Lecz o północy dał się słyszeć krzyk. Oto oblubieniec, wychodźcie naprzeciw. Obudziły się wtedy wszystkie panny i poczęły opatrywać swoje lampy. I powiedziały panny głupie do mądrych, dajcie nam oleju, bo gasną nam lampy. Ale te odpowiedziały, nie, bo może nie starczyć ani dla nas, ani dla was. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy one odeszły, nadszedł oblubieniec. Wówczas te, które były gotowe, wyszły z nim do sali biesiadnej i zamknięto drzwi. Jest tutaj opisane zagrożenie oczekiwania. To jest przestroga dla nas. Potrzebujemy bezustannie żyć w relacjach z naszym najlepszym przyjacielem. Bo gdy zaśniemy, gdy uśpimy te relacje, gdy damy taki czas letności i zlekceważenia, może ogarnąć nas znużenie i pośniemy. Będziemy zaskoczeni. Duch Święty jest zadatkiem zapewniającym nas, że intencje Boga są czyste i prawe. Że obietnice Jego są stuprocentową gwarancją. To Duch Święty czyni w człowieku. ktoś ci powie, mózg ci wypłukali. Tak, powiedzą o tobie. Jeśli będziesz tak napełniony Duchem Świętym i będziesz mówił, Pan Jezus wkrótce przyjdzie, ja czekam na mojego oblubieńca, ja nie dam się uśpić, ja nie dam się zwieść, nic mnie w tym świecie plugawym nie pociągnie, choćby jak było atrakcyjne, bo taka narzeczona ma konkurentki. Zakochał się chłopak, jest narzeczonym, dał pierścionek i tak sobie chodzi, tak wychodzi sobie taki młodzieniec na przykład na plażę i tam widzi te piękne dziewczyny, te piękne figury, kształty, ma swoją narzeczoną, ale oczka mu strzelają na prawo, na lewo. Jest zagrożona. Jest zagrożona. Różnie to bywa, może być i odwrotnie. I w tych relacjach musi być wierność. Narzeczona z narzeczonym muszą być wpatrzeni w siebie. To jest jedyne zabezpieczenie, żeby co? Nie znużyć się, żeby nie zasnąć, nie zlekceważyć. Oto mamy oblubieńca, jesteśmy jego oblubienicą. Czy mam jeszcze jednym wersetem wam to potwierdzić? Drugi jest do Koryntian 11, 2 do 2, od 2 do 3. Apostoł Paweł mówi tak. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem. Apostoł Paweł mówi do kościoła, których przyprowadził do Pana, których zewangelizował, których przedstawił Panu Bogu, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I apostoł Paweł wyraża swoje obawy. Jakby odnosi się do Ewangelii Mateusza, do historii podobieństwa o oblubieńcu i oblubienicy i pannach, mądrych i głupich. Obawiam się jednak, ażeby jak wąszy troszczą swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I tu jest jakby wyznacznik naszego zaśnięcia, znużenia, zletnienia, odejścia, a więc odwrócenie się od szczerego oddania się Chrystusowi. Apostoł Paweł przejawiał te obawy. Bał się tego. W cudzysłowie mówię. Przestrzegał przed tym. Mówi, chytry jest stary wąż. Zwiódł Ewę w ogrodzie Eden. Zwiódł to pierwsze święte małżeństwo. Oszukał ich podstępnie. A więc dzisiaj mnie nie zaskakuje, nie dziwię się, żałuję. To jest smutne. Ale diabłu udaje się ludzi zwodzić. Chrześcijan zwodzi. Chrześcijan oszukuje. Chrześcijanie, którzy jeszcze niedawno byli pełni pasji, radości, entuzjazmu, nagle zgasnęli, sklapnęli, znużyli się, odeszli. Świat ich wciągnął. Odeszli od Boga, zlekceważyli swoje zbawienie. Z tym się mierzymy dzisiaj. Apostoł Paweł przed tym przestrzega. Ale jeśli będziemy szczerze oddani Chrystusowi, jesteśmy bezpieczni. Jeśli naszym przyjacielem, najlepszym przyjacielem będzie Duch Święty. A więc, Kościele, jest ważne to, co mówimy. Jeśli mówisz, że moim najlepszym przyjacielem jest Tadek, pomyśl, o czym mówisz. Moim najlepszym przyjacielem powinien być Duch Święty. Tadek też. Później. Trochę inaczej. Ale Duch Święty, będąc zaręczonym, przeznaczonym dla kogoś, nie mogę już należeć do kogoś innego. Ale diabeł, szatan robi wszystko, aby nas odbić. Kiedyś jak byłem w świecie, to chodziłem na zabawy. I był tak zwany odbijany. Ci, którzy to przeżyli, wiedzą, o czym mówię, ale tu jest taki święty Kościół, że nawet nie pamiętamy, o czym to jest. Diabeł próbuje nas odbić, aby nas mieć dla siebie. Więc kiedy mój kolega tańczył z jakąś ładną dziewczyną, to sobie postanowiłem, odbiję mu ją. I mówię, odbijany, i zabrałem. I jeszcze jedno zdanie. Diabeł robi wszystko, aby nas odbić i aby mieć dla siebie. Posłuchajcie mnie teraz. To też było takie odkrycie moje i powiedziałem, muszę o tym pamiętać. Bardzo tego chce, nie dlatego, że nas lubi, kocha. Chce nas mieć dla siebie, a dlatego, że pragnie nas zniszczyć. To są zupełnie inne tendencje. Bóg chce mieć nas dla siebie, bo nas kocha. Bóg jest miłością. Jezus jest miłością. On okazuje nam to, co najszersze, najpiękniejsze, najlepsze, najcudowniejsze dla nas. Diabeł chce nas odbić, chce nas mieć dla siebie, nie dlatego, że nas kocha, nie dlatego, że kieruje się dobrymi intencjami, ale dlatego, że pragnie nas zniszczyć. Ale dziś chcę powiedzieć razem z wami, Duchu Święty, mój najlepszy przyjacielu. Duchu Święty, mój najlepszy przyjacielu. Duchu Święty, nasz najlepszy, szczególny przyjacielu. Nasz szczególny przyjaciel. Chciejmy powstać, kochany Kościele. Chciejmy się pomodlić przez chwilę. Chciejmy tak, o, bez jakichś dziwactw, bez jakichś ekstremów emocjonalnych, po prostu powiedzieć: Boże, mój Ojcze, kochany tatusiu w niebie, dziękuję Ci, że zapieczętowałeś mnie Duchem Świętym. Dziękuję Ci, że posłałeś Ducha Świętego do mojego życia. Dziękuję Ci, że Duch Święty jest moim szczególnym przyjacielem, że mogę Mu zawierzyć we wszystkim, że mogę po prostu na Nim polegać, że mam zadatek Ducha, że mam namaszczenie od Ducha, że mam gwarancję Ducha Świętego, że jestem zaręczony z moim oblubieńcem, że jestem Jego ukochaną oblubienicą. Panie, dziękujemy Tobie za ten poranek. Dziękujemy Ci, Panie, że okazałeś nam taką wielką łaskę. Dziękujemy Ci, że zaręczyłeś nas ze sobą, że tym znakiem, tym logo, tym zadatkiem, tą zaliczką, jakkolwiek to określimy, jest Duch Święty w nas. I będąc tutaj na ziemi, może jeszcze nie sięgając nieba, nie sięgając Twojego tronu tam wysoko, możemy być pewni, że Duch Święty, który jest w nas, jest gwarancją, jest namaszczeniem, jest zabezpieczeniem, byśmy mogli do tamtego miejsca dojść. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, nasz szczególny przyjacielu. Jeśli potrzebujesz, aby Duch Święty dotknął dziś Ciebie, aby dotknął Twojego życia, aby na nowo jakby odnowił takie więzi, taką niesamowitą więź z Tobą. Duch Święty, Twój przyjaciel, rozmawiaj z Nim, gdy się modlisz. Pytaj Go o zdanie, proś Go o prowadzenie. Miej relację ze swoim przyjacielem, szczególnym przyjacielem. Duch Święty jest z Tobą, Duch Święty jest w Twoim sercu. On poświadcza Twojemu Duchowi, że dzieckiem Bożym jesteś. Chciej dziś Go o to poprosić. Chciej powiedzieć: Duchu Święty, mój najlepszy, szczególny przyjacielu. Wznieśmy nasze ręce, jeśli możecie, jeszcze przez moment, przez minutę, dwie. Panie, dziękuję Ci, że mówisz dziś do nas, że pokazujesz nam nasz szczególnego przyjaciela, że mówisz o pieczęci, którą mamy, że mówisz o namaszczeniu, które stąpiło, że dałeś zadatek Ducha do serc naszych. Dziękujemy Ci, że Panie, dzisiaj tutaj na ziemi możemy obcować z naszym przyjacielem. Możemy żyć w relacjach z Nim. Możemy doświadczać Jego obecności. Dziękujemy Ci, że udzielasz nam Ducha bez miary do dziedzin życia, w których potrzebujemy Jego obecności. Dziękujemy Ci, że dajesz nam namaszczenie do wykonywania dzieła, zadań, do których nas powołałeś, że mamy siłę od Ciebie, że jesteśmy błogosławieni, Panie, przez Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś naszą gwarancją, że jesteś, Panie, naszym zabezpieczeniem. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś pieczęcią naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie, że zostaliśmy odznaczeni Duchem Świętym jako Twoja oblubienica, jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci, a indywidualnie każdy z nas jako Twoje dziecko. Błogosław, Panie. Prowadź nas. Wypełniaj nas, Panie. W tym tygodniu chcemy mieć szczególne relacje z Tobą, Duchu Święty. Halleluja. Jeśli tego pragniesz, powiedz: Panie, ja chcę mieć w tym tygodniu relacje z Tobą, Duchu Święty, jak z moim najlepszym przyjacielem. Chcę z Tobą rozmawiać. Bądź wrażliwy, gdy prowadzisz samochód, gdy idziesz na spacer, gdy może siedzisz, odpoczywasz w swoim fotelu, czy gdzieś może rozmyślasz o życiu, poproś Duchu Święty, prowadź mnie. Nic więcej. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś moim przyjacielem i mi pomożesz. A Duch Święty będzie to czynił. Będziemy oglądać Jego wielkie dzieła. Panie, błogosław ten tydzień. Błogosław nasze życie, naszą pracę, nasze rodziny, nasze domy, nasze spotkania. Błogosław, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś nasz przyjacielu, szczególny przyjacielu, Duchu Święty. Niech błogosławi Wam Pan. Niech błogosławi Bóg Wasze życie, Waszą pracę, Wasze domy. Stańcie z Bogiem. Amen.